No one would have believed in the last years of the 19th century.
W ostatnich latach XIX wieku nikt nie dałby wiary temu, że ktokolwiek przygląda się nam z pustki kosmosu. Nikomu nie przyszłoby do głowy, że możemy być obserwowani tak, jak stworzonka pod mikroskopem, które się roją i rozmnażają w kropli wody. Tylko garstka osób rozważała możliwość życia na innych planetach. A jednak umysły nieporównanie doskonalsze od naszych obserwowały Ziemię zazdrosnymi oczami. I powoli, lecz konsekwentnie, obmyślały plan przeciwko nam. O północy 12 sierpnia olbrzymi obłok świetlistego gazu oderwał się z powierzchni Marsa i pospieszył w stronę Ziemi. Były to rakiety pędzące przez 200 milionów mil pustki i mające sprowadzić tyle nieszczęść. Na moich oczach pojawił się kolejny strumień gazu. To startowała następna rakieta. I tak było przez 10 następnych nocy. Jasno-zielone rozbłyski z Marsa pozostawiające za sobą zieloną mgłę. Widok nawet przepiękny, ale w istocie niepokojący. Astronom Ogilvy zapewniał mnie, że nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo. Był przekonany, że nie może być żadnej żywej istoty na tej odległej planecie. Szansa na to, że cokolwiek przyleci z Marsa, to milion do jednego, on powiedział. Szansa, że cokolwiek przyleci z Marsa, to milion do jednego. Ale oni jednak nadciągają. Potem nadeszła noc, podczas której pierwsza rakieta doleciała do Ziemi. Wzięto ją za spadającą gwiazdę, ale następnego dnia odkryto ogromny krater i astronom Ogilvy poszedł go zbadać. Był tam rozżarzony do czerwoności cylinder o średnicy 30 yardów, z którego zachodziły jakieś ciche dźwięki. Nagle górna część cylindra zaczęła się obracać i odkręcać, a Ogilvy obawiał się, że w środku jest więziony człowiek, który próbuje uciec. Chciał rzucić się na pomoc, ale intensywny żar powstrzymał go. Szansa na to, że cokolwiek przyleci z Marsa, to milion do jednego, on powiedział. Szansa, że cokolwiek przyleci z Marsa, to milion do jednego. Ale oni jednak nadciągają. Tak, szansa na to, że cokolwiek przyleci z Marsa, to milion do jednego, on powiedział. Szansa, że cokolwiek przyleci z Marsa, to milion do jednego. Ale oni jednak nadciągają.
It seems totally incredible to me now that everyone spent that evening as though it were just like any other.
Dzisiaj wydaje mi się całkowicie niewiarygodne, że wtedy wszyscy spędzali ten wieczór tak jak każdy inny.
From the railway station came the sound of shunting trains, ringing and rumbling.
Ze stacji kolejowej dobiegały odgłosy przejeżdżających pociągów, dzwoniących i dudniących, co odległość zmiękczała niemal do melodii. Wszystko wydawało się takie bezpieczne i spokojne. Następnego ranka zebrał się tłum ludzi na Horsell Common, zahipnotyzowany odkręcaniem cylindra. Lśniąca śruba, długa na dwie stopy, wystrzeliła i nagle pokrywa odpadła. Z nad krawędzi wyjrzało dwoje świecących oczu w kształcie dysków. Ogromne, zaokrąglone cielsko, większe od niedźwiedzia, wzniosło się powoli, błyszcząc jak śliska skóra. Jego pozbawione warg usta drżały i ocierały się, a macki przypominające węża wiły się, gdy niezdarne ciało falowało i pulsowało. Kilku młodych mężczyzn podkradło się do krateru. Nagle ukazał się wysoki lejek, a niewidzialny promień żaru przeskoczył na ludzi, którzy natychmiast stanęli w ogniu. Podobnie jak krzaki i drzewa w pobliżu stali się masą płomieni pod dotknięciem tego okrutnego, nieziemskiego promienia żaru. Ludzie zaczęli uciekać, ja również. Czułem, że tajemnicza śmierć igra ze mną, że kiedy będę w bezpiecznym miejscu, rzuci się, aby powalić mnie. W końcu dotarłem do Maybury Hill i w zaciszu domu napisałem relację dla mojej gazety, po czym zapadłem w niespokojny sen. Obudziły mnie obce, monotonne uderzenia dochodzące z krateru. Pośpieszyłem na stację kolejową, aby kupić gazetę. Wokół mnie codzienna rutyna życia. Ludzie pracowali, jedli i spali tak spokojnie, jak zawsze dotąd. Na Horsell Common Marsjanie niestrudzenie pracowali przy maszynach, które robili bez wyśnienia. Od czasu do czasu snop światła, jak z reflektora okrętu wojennego ogarniał okolice, a promień żaru był gotów pobiec za nim. Po południu na równinie pojawiła się kompania żołnierzy, formując rozległy kordon. Wieczorem rozległ się odległy huk, a ja z przerażeniem zdałem sobie sprawę, że mój dom znajduje się w zasięgu marsjańskiego promienia żaru. O świcie kolejna spadająca gwiazda z zieloną smugą wylądowała z błyskiem niczym letnia błyskawica. To był już drugi cylinder. krateru oraz huk dział stawały się głośniejsze. Ze strachem zauważyłem, że ktoś wkrada się do domu. To był młody artylerzysta, wymęczony, pokryty krwią i brudem.
Jest tu kto?
Tak, wejdź proszę, napij się.
Dzięki.
Co się stało?
Rozwalili nas. Setki zabitych, może tysiące.
Od żaru?
Od Marsjan. Siedzieli w maszynach, które zbudowali. Masywne metalowe rzeczy na nogach. Masywne metalowe chodzące stwory. Zaatakowali i zmietli nas.
Te maszyny?
Te machiny wojenne. Porywali ludzi i roztrzaskiwali ich od drzewa. Dokładnie wiedzą, co robią, choć są z metalu.
W nocy przyleciał drugi cylinder.
Tak, chyba na Londyn.
Londyn. Gary. Nie śniło mi się, że Gary i jej ojciec mogą być w jakimś niebezpieczeństwie tak daleko stąd. Muszę natychmiast jechać do Londynu.
Ja też. Muszę zameldować się w sztabie, jeśli jeszcze istnieje.
W wiosce Byfleet natknęliśmy się na zajazd, ale był on opuszczony.
Czy wszyscy nie żyją?
Nie wszyscy.
Popatrz,
sześć dział z załogą.
One są jak łuki i strzały przeciwko błyskawicy. Jeszcze nie widzieli promienia żaru.
Pospieszyliśmy drogą na Weybridge. Nagle nastąpiła silna eksplozja. Ziemia zadrżała, okna powypadały. Obłok dymu wzniósł się ku niebu i zawisł wysoko.
Popatrz, tam są. A nie mówiłem?
Szybko, jedna po drugiej, pojawiły się cztery walczące machiny Marsjan. Potężne trójnogi, wyższe niż najwyższe wieże, kroczyły po sosnach, miażdżąc je. Chodzące silniki z błyszczącego metalu, każdy z ogromnym lejkiem. Ze zgrozą pojąłem, że już widziałem tę okropną rzecz. Piąta maszyna pojawiła się na przeciwległym brzegu. Podniosła się na pełną wysokość, wyrzuciła wysoko w powietrze lejek i ten upiorny, straszliwy promień żaru uderzył w miasto. A gdy już uderzył, wszystkie pięć machin bojowych wydały ogłuszające wycie radości, toczące się jak grzmot. Te sześć dział, które widzieliśmy wcześniej, wystrzeliło teraz jednocześnie, rozrywając jedną z machin. Marsjanin wewnątrz zginął, rozniesiony na cztery wiatry, a metalowa machina, będąca skomplikowanym urządzeniem, zamieniła się w kupę złomu. Gdy nadciągnęły inne potwory, ludzie pierzchali na oślep, a wśród nich artylerzysta. Ale ja wskoczyłem do wody na tak długo, aż zmuszony byłem wypłynąć po powietrze. Armaty znowu przemówiły, ale tym razem w promień żaru odesłał je w zapomnienie. Z białym błyskiem promień żaru omiotł też rzekę. Poparzony, oślepiony i udręczony wypełzłem z syczącej wody na brzeg, gdzie upadłem bezradny na oczach Marsjan, nie spodziewając się niczego poza śmiercią. Stopa kroczącej machiny stanęła obok mojej głowy, po czym ponownie uniosła się, gdy czterej Marsjanie zabierali szczątki ich towarzysza. I wtedy zdałem sobie sprawę, że cudem ocalałem. Przez trzy dni przedzierałem się drogą wypełnioną uchodźcami, bezdomnymi, objuczonymi paczkami i bagażami z najcenniejszymi rzeczami. Wszystko to, co było cenne dla mnie, pozostawało w Londynie, lecz gdy dotarłem do ich domku z czerwonej cegły, Carrie i jej ojca już nie było. Blednie już letnie słońce w miarę jak kończy się rok. I nadciągają mroczniejsze dni. Zimowe wiatry zawieją chłodniej. A ciebie nie ma tu. Widzę, jak ptaki mgną na południe po jesiennym niebie. Jak znikają jeden za drugim. Marzę, bym razem z nimi lecieć mógł. Bo tutaj nie macie. Like the sun through the trees you came to love me. Jak słońce przez drzewa przybyłaś, by kochać mnie. Like a leaf on a breeze you blew away. Jak liść niesiony bryzą rozwiałaś się. Zwykliśmy przekonywać się przez złoty płaszcz jesieni. Tę porę roku uwielbiałaś zawsze. Lecz teraz opadłe liście leżą nienaruszone. Bo ciebie nie ma tu. Tutaj ciebie nie ma już. Nagle ogień przerzucił się z domu na dom. Spanikowali mieszkańcy, zaczęli uciekać, a ja uciekałem raz z nimi na oślep, zagubiony i bez Carrie. W końcu zwróciłem się na wschód, bo mam ostatnią szansę ratunku, opuszczający Anglię statek. Jak słońce przez drzewa przybyłaśby kochać mnie. Jak liść niesiony bryzą, rozwiałaś się. Łagodny deszczyk opada miękko na me strudzone oczy, jak gdyby kryjąc samotną łzę. A moje życie na zawsze stanie się jesienią, bo ciebie nie ma tu. Bo ciebie nie ma tu, bo tutaj ciebie nie ma już. Kiedy przedzierałem się przez Covent Garden, Blackfriars i Billingsgate, coraz więcej osób przyłączało się do tego eksodusu. Smutne, wymęczone niewiasty, ich zapłakane dzieci, ich mężowie zgorzkniali i źli, bogaci ręka w rękę z biedakami i wyrzutkami, psy warczące i skamlące, konie pokryte pianą. Tu i ówdzie siedzieli ranni żołnierze, równie bezradni jak cała reszta. Widzieliśmy trójnogi Marsjan, brodzące w górę Tamizji, przecinające mosty, jakby te były z papieru. Waterloo Bridge, Westminster Bridge. Jeden z nich pojawił się nad Big Benem. Nigdy wcześniej w historii świata taka masa ludzi nie uchodziła i nie cierpiała razem. To nie był marsz zdyscyplinowany, to była panika, bez ładu, bez celu. 6 milionów nieuzbrojonych ludzi bez dobytku pędziło na oślep. To był początek pogromu cywilizacji i masakry ludzkości. Ogromny tłum pociągnął mnie w stronę przeładowanego już parowca. Spojrzałem z zazdrością na tych bezpiecznie ukrytych na jego pokładzie, prosto w oczy mojej ukochanej Carrie. Na mój widok zaczęła przedzierać się przez wypełniony pokład w stronę trapu, ale w tym momencie trap podniesiono i po raz ostatni ujrzałem jej zrozpaczoną twarz, podczas gdy tłum pociągnął mnie coraz dalej. Jak słońce przez drzewa przybyłaś, by kochać mnie. Jak liść niesiony bryzą, rozwiałaś się. Zwykliśmy przekopywać się przez złoty płaszcz jesieni. Tę porę roku uwielbiałaś zawsze. Lecz teraz opadłe liście leżą nienaruszone, bo ciebie nie ma tu. Bo ciebie nie ma tu. Bo tutaj ciebie nie ma już. Parowie począł powoli oddalać się, ale na horyzoncie od strony lądu pojawiła się sylwetka maszyny bojowej. Po chwili kolejne kroczyły po wzgórzach i drzewach, a potem po morzu, blokując wyjście parowca. Pomiędzy nimi stał tam cicho opancerzony pancernik Thunderchild. Powoli zbliżał się do brzegu, gdy nagle z ogłuszającym rykiem i rozpryskiem wody zawrócił i z pełną prędkością ruszył w stronę Marsjan. A okręty całej floty wypłynęły wzdłuż zatoki i słyszałem chyba głos jej, gdy parowiec ruszył dal. Ten najeźdźcy ich spostrzegli wzdłuż wybrzeża w szyku, tak. Między nimi okręt wielki, słynny Thunderchild. Sunąc szybko poprzez wody, waląc wszystkich swoich dział, statek statków i pan wojny, w ogniu deszczu prostoparu, już zwycięstwo było bliskie, już fortuna uśmiechała się. Więc i ludzie się cieszyli. Ruszaj, Thunderchild. Marsjanie wypuścili zasłonę dymną, ale okręt parł dalej, odcinając jedną z nóg trójnogów. Pozostałe machiny natychmiast uderzyły promieniami żaru i tak stopili dzielne serce Thunderchilda. Chłoszcząc liny, tłukąc belki, promień żaru pokład przebił, rozbił w pył nasze nadzieje. To był już tonący brak. Z walki dym już tylko został, nad grobami w falach, gdzie? Wolno, ale tonął. Na zawsze Thunderchild. Wolno znikał w toni. Żegnaj, Thunderchild. Kiedy dym już opadł, mały parowiec dotarł do zamglonego horyzontu i Carrie była bezpieczna. Ale Thunderchild zniknął na zawsze, zabierając ze sobą ostatnią naszą nadzieję na zwycięstwo. Ołowiane niebo rozświetlały zielone błyski. Cylinder nadciągał za cylindrem i nie było już nikogo, aby z nimi walczyć. Ziemia należała do Marsjan. Następnego dnia świt okazał się jaskrawo czerwony, a ja wędrowałem przez dziwny, ponury krajobraz, jakby z innej planety, ponieważ roślinność, która nadaje Marsowi czerwony wygląd, zapuściła już korzenie na Ziemi. Tak jak człowiek uległ Marsjanom, tak nasza Ziemia uległa teraz czerwonemu zielsku. Wszędzie tam, gdzie był strumień, czerwone zielsko pleniło się z przerażającą żarłocznością, a jego przypominające pazury liście dławiły ruch wody, by w końcu zacząć pełzać po ziemi niczym oślizgłe czerwone zwierzę, pokrywając pola, rowy, drzewa i żywopłoty swymi żywymi, szkarłatnymi czułkami i pełzając dalej. nagle zauważyłem ciało pastora leżące na ziemi w ruinach kościoła. Nie mogłem zostawić go na łasce czerwonego zielska. Postanowiłem go godnie pochować.
Natanielu.
Oczy pastora otworzyły się. Był żywy.
Natanielu, widziałam, jak kościół się pali. Czy dobrze z tobą?
Nie dotykaj mnie.
Ale to ja, Beth, twoja żona.
Nie, ty jesteś jednym z nich, jesteś diabłem.
On majaczy.
Kłamstwa, widziałem diabelski znak.
Co ty mówisz?
Zielone błyski na niebie. Jego demony były tutaj przez cały czas, w naszych sercach i duszach. I tylko czekały na znak od niego. A teraz zniszczą nasz świat.
Ale to nie diabły, to martwianie.
Musimy iść stąd.
Spójrz, dom wciąż stoi. Pośpiesz się, Natanielu, szybko.
Schroniliśmy się w chatce, a czarny dym rozprzestrzeniał się, kryjąc nas. Przez pole przeleciała maszyna bojowa, tryskając parą, która zamieniała dym w gęsty, czarny pył.
Drogi Boże, dopomóż nam.
To głos diabła słyszymy. Posłuchaj, czy słyszysz, jak nadchodzą w swoich poławiaczach ludzi? Jak strachem i złem w naszych sercach się żywią? A wcielenie szatana to ci, których się boimy. Gdy przybędą demony, żywi zazdrościć będą martwym.
Musi być coś, dlaczego warto żyć. Musi być coś, dlaczego warto by próbować. Nawet rzeczy, za które warto by umrzeć. I dopóki będzie choć jedno z nas, musi dla nas być nadzieja i opieka. Gdzieś w sile ducha człowieka.
Był czas, że wierzyłem bez wątpienia, że moc miłości i prawda zwyciężą wszystko w imię zbawienia. Lecz powiedz mi, jakim orężem jest miłość, gdy dojdzie do walki? A jak skuteczną obroną jest prawda w obliczu mocy szatana?
Lecz musi być coś, dlaczego warto żyć. I musi być coś, dlaczego warto by próbować. Nawet rzeczy, za które warto by umrzeć. I dopóki będzie choć jedno z nas, musi dla nas być nadzieja i opieka. Gdzieś w sile ducha człowieka. Ludzie kochali Cię i ufali Ci. Przychodzili do Ciebie po pomoc.
Czy nie ostrzegałem ich, że to się stanie? Czyż nie mówiłem? Bądźcie czujni, bo zło nigdy nie spoczywa. Mówiłem. Wypędźcie diabła, ale nie chcieli mnie słuchać. Demony w nich rosły i rosły. Aż szatan dał im sygnał i zniszczyły nasz świat.
Nie, Natanielu. O nie, Natanielu. Nie, Natanielu. Nie. Nam trzeba jeszcze żyć. Musi być jakieś wyjście, które pozwoli nam przywrócić do życia miłość, jaką znaliśmy. Nie, Natanielu, nie. There must be more to life. Nam trzeba jeszcze żyć. I musi być wyjście, które pozwoli nam przywrócić do życia światło. Światło, które straciliśmy.
Już mrok ogarnął kraj i żadne modły nas nie zbawią, bo jak ostatni głupcy oddaliśmy diabłu dusze, które dał nam Bóg, do ołtarza zła, jak baranki na rzeź nas prowadzą, a gdy przyjdą demony, żywi zazdrościć będą martwym.
Lecz musi być coś, dlaczego warto żyć.
Nie, nic, nic nie ma.
Musi być coś, dlaczego warto by próbować.
Nie wierzę w to.
Są rzeczy, za które warto umrzeć. I dopóki będzie choć jedno z nas, musi dla nas być nadzieja i opieka. Gdzieś w sile ducha człowieka.
Zapomnij o dobroci i miłosierdziu, nie ma już ich. Ostrzegałem, módlcie się, mówiłem, zniszczcie diabła, błagałem, nie słuchali, mogłem uratować świat, ale teraz jest za późno, za późno.
Nie, Natanielu. O nie, Natanielu. Nam trzeba jeszcze żyć. Musi być jakieś wyjście, które pozwoli nam przywrócić do życia miłość, którą znaliśmy. Nie, Natanielu, nie. Nam trzeba jeszcze żyć. Musi być jakieś wyjście, które pozwoli nam przywrócić do życia światło, które straciliśmy.
Wielki Boże, cylinder wylądował na domu, a nas pogrzebał w leju pod spodem.
Marsjanie spędzili całą noc na tworzeniu nowej maszyny. Był to przesadzisty metalowy pająk z ogromnymi przegubowymi pazurami. Miał też kapsułę, w której siedział Marsjanin. Widziałem, jak ścigał kilku ludzi po polach, chwycił ich i wrzucił do wielkiego metalowego kosza na plecach.
Beth! Ona jest martwa! Pogrzebana pod gruzami! Dlaczego? Szatanie, dlaczego gubisz swoje dzieci? Ludzkość jest przeklęta. Równie dobrze możemy zaprzestać walki i pozwolić diabłu posiąść nasze dusze.
Upływu czasu w naszym ciemnym i zakurzonym więzieniu pastor bez końca zmagał się ze swoimi wątpliwościami. Nathaniel przywoływał śmierć dla nas wszystkich, ale mimo wszystko ja mu współczułem. Tego dnia zobaczyliśmy, czym pożywiają się Marsjanie. Wewnątrz swojej nowej maszyny wyciskali świeżą ludzką krew z ciał mężczyzn i kobiet i wstrzykiwali ją do własnych żył.
To znak! Dano mi znak! Muszą zostać wyklęci, a ja zostałem do tego wybrany. Muszę się z nimi zmierzyć.
Nie, pastorze, nie.
Te maszyny to tylko demony pod inną postacią. Zniszczę ich modlitwami. Spalę ich moim świętym krzyżem. Muszę.
Ciekawskie oko Marsjanina pojawiło się w okienku, a jego groźny pazur zaczął przeszukiwać pokój. Zaciągnąłem proboszcza do piwniczki na węgiel. Słyszałem, jak Marsjanin szarpie przy zasuwce, a jego pazur zaczął dotykać rzeczy, ścian, węgla, drewna, a potem dotknął mojego buta. Prawie krzyknąłem. Przez chwilę znieruchomiał, a potem ze szczęknięciem coś złapał. Pastora. Powolnymi, miarowymi ruchami wyciągnięto jego nieprzytomne ciało na zewnątrz. A ja nie mogłem niczemu zapobiec. Podkradłem się do szczeliny w oknie i wyjrzałem przez pnącza. Marsjanie i ich machiny zniknęły. Drżąc, wygrzebałem się na zewnątrz i wspiąłem się na szczyt pagórka. Ani jednego Marsjanina w zasięgu wzroku. Po mojej celi dzień wydawał się olśniewająco jasny, a niebo tętniło błękitem. Ale czerwone zielsko pokrywało każdy skrawek ziemi, a łagodny wiatr kołysał nim. A powietrze upajało słodyczą. Byłem w drodze do Londynu, przez miasta i wsie, które były poczerniałymi zgliszczami, zupełnie cichymi, opuszczonymi. Ludzkie imperium przeminęło, podbite szybko i bezbłędnie przez stworzenia, które składały się wyłącznie z mózgu. Niekrępowani, skomplikowanymi układami, z których składa się człowiek, mogli przywdziewać różne powłoki zgodnie ze swoimi potrzebami. Nigdy się nie męczyli, nigdy nie spali i nigdy nie cierpieli, ponieważ już dawno wytępili na swojej planecie bakterie, wywołujące wszelkie gorączki i inne choroby.
Stój, kto idzie?
Przyjaciel.
Idź dalej, to moje terytorium.
Twoje terytorium? Co to znaczy?
Chwileczkę, to ty? Człowiek z Mayberry Hill?
Wielkie nieba, artylerzysta. Byłem pewien, że spłonąłeś.
A ja myślałem, że utonąłeś.
Czy widziałeś Marsjan?
Są wszędzie. Jesteśmy załatwieni.
Nie możemy się poddać.
Oczywiście, że nie. Teraz musimy zacząć walczyć, ale nie przeciwko nim, bo nie wygramy. Teraz musimy walczyć o przetrwanie i myślę, że to może się udać. Mam pewien plan. Zbudujemy dla siebie zupełnie nowy świat. Zrozum, oni mrugną okiem i już po nas, prawda? Więc musimy stworzyć nowe życie, w którym nas nigdy nie znajdą. Wiesz gdzie? Pod ziemią. Powinieneś to zobaczyć. Setki kilometrów kanalizacji, czyściutkiej teraz po deszczu. Ciemno, cicho i bezpiecznie. Możemy zbudować domy i wszystko zacząć od nowa. I co jest złego w życiu pod ziemią? Na powierzchni wcale lepiej nie było, jeśli chcesz znać moją opinię. Take a look around you. Rozejrzyj się wokół. na ten świat, który znamy. To tylko trochę więcej niż zwariowany cyrkowy show. Lecz może i z tego szaleństwa coś pięknego zrodzi się nam. W nowym, wspaniałym świecie, z małą garstką ludzi. Zaczniemy wszystko od nowa. Zaczniemy wszystko od nowa. Zbudujemy sklepy, szpitale i koszary tuż pod ich nosami, tuż pod ich stopami. Wszystko, czego potrzebujemy, banki, więzienia i szkoły, wyślemy grupy zwiadowcze, aby zdobyć książki, a tacy jak ty będą uczyć dzieci. Ale nie poezja i bzdury, tylko nauka. Możemy wszystko uruchomić, powstaną całe wioski i miasta i grać będziemy w krykieta. Posłuchaj, a może pewnego dnia złapiemy taką jedną maszynę bojową, co? Dowiemy się, jak je zrobić, a potem walniemy. Nasza kolej, by przywalić. Bach! Naszym własnym promieniem żaru. Bach! Uciekną i zdechną, pokonani własną bronią. I znowu człowiek będzie górą. Nasza władza na tej ziemi to już przeszłość. Lecz z dala od chaosu tkwi ostatnia szansa. Z przeszłości prochów zbudujemy lepsze jutro. W nowym, wspaniałym świecie. Z małą garstką ludzi zaczniemy wszystko od nowa. Wolny człowiek rodzi się, a wkrótce to niewolnik będzie. W klatkach umowność od kołyski aż po grób. Słaby złamie się po drodze, silny uratuje się. W nowym, wspaniałym świecie. Z małą garstką ludzi zaczniemy wszystko od nowa. I'm not trying to tell you what to be. Oh no, not me. Nie próbuję wmawiać ci, co stanie się. O nie, nie, nie ja. Lecz jeśli rasa ludzka przetrwać ma, to starczy siły w ludziach, aby inaczej wybudować ten nowy świat. Ale zacząć wszystko musisz ty i ja. Tak. Nie próbuję wmawiać ci, co się stanie. O nie, nie, nie ja. Lecz jeśli rasa ludzka przetrwać ma, to starczy siły w ludziach, aby inaczej wybudować ten nowy świat. Ale zacząć wszystko musisz ty i ja. Pomyśl tylko o tej całej biedzie, o nienawiści i o kłamstwach i wyobraź sobie pogrom wszystkiego, czym tak gardzisz. A powoli z popiołów Feniks nam powstanie w nowym, wspaniałym świecie. Tylko z garstką ludzi zaczniemy od nowa. Spójrz na ten świat, który tak bardzo kochałeś. I pożegnaj starzejące się imperium ludzkie już na zawsze. Może nie brzmi to jak niebo, ale przynajmniej nie jest piekłem. W nowym, wspaniałym świecie. Z małą garstką ludzi. Zaczniemy. Zaczniemy wszystko od nowa. Zaczniemy wszystko od nowa. Wszystko od nowa. Od nowa. Mam już plan. Nie widzisz? Cywilizacja zaczyna się od nowa. To druga szansa. Zbudujemy nawet kolej w tunelu na wybrzeże, żeby jeździć tam na wakacje. Nic nie powstrzyma takich jak my. Ja już zacząłem. Chodź.
W piwnicy znajdował się tunel o długości zaledwie 10 jardów, którego wykopanie zabrało mu tydzień. Mógłbym wykopać tyle w jeden dzień, więc po raz pierwszy dostrzegłem przepaść między jego siłami a możliwościami.
Praca i myślenie wyczerpuje człowieka. Trzeba by było chwilkę odpocząć. Co powiesz na drinka? Wyłącznie szampanem. Teraz ja jestem tu szefem.
Wypiliśmy, a potem nalegał, żeby zagrać w karty. Z gatunkiem ludzkim na skraju zagłady, bez żadnych perspektyw prócz straszliwej śmierci. My graliśmy w karty. Później artylerzysta mówił więcej o swoim planie, ale zobaczyłem płomienie migoczące w nocy. Świeciło się czerwone zielsko. Trójnogie machiny poruszały się w oddali. Wtedy odstawiłem szampana. Poczułem się zdrajcą swojego gatunku i wiedziałem, że muszę opuścić tego dziwnego marzyciela.
Take a look around you. Rozejrzyj się wokół. At the world we've come to know. Na ten świat, który znamy. Does it seem to be much more? To tylko trochę więcej niż zwariowany cyrkowy show. Lecz może i z szaleństwa coś pięknego się zrodzi.
Wzdłuż Houston Road leżało kilkanaście trupów pokrytych czarnym pyłem. Było cicho. Domy zamknięte i puste, sklepy też nieczynne i okradzione przez rabusiów z wina i jedzenia, a przed jubilerem leżały złote łańcuszki i zegarek. Zatrzymałem się, wypatrując, skąd dochodzi ten dźwięk. To tak, jakby potężna pustynia domów wyrażała głosem swój strach i samotność. Ten osamotniony jęk zawodzenia wbijał mi się w mózg i zawładał mną. Byłem ogromnie zmęczony, obolały, głodny i spragniony. Dlaczego wędrowałem samotnie po tym mieście śmierci? Dlaczego ja żyłem, skoro Londyn legł w czarnym całunie? Czułem nieznośną samotność, włócząc się po wyludnionych ulicach, nieubłaganie przyzywany tym płaczem. nad drzewami na Primrose Hill dostrzegłem machinę bojową, z której dobiegało to wycie. Przekroczyłem Regent Canal, a tam stała druga machina, równie nieruchoma jak pierwsza. I nagle dźwięk ucichł, a spustoszenie i samotność stały się nie do zniesienia. Dopóki ten dźwięk trwał, Londyn wciąż wydawał się żywy. Teraz nagle nastąpiła zmiana. Coś przeminęło i wszystko, co pozostało, to ta zupełna cisza. Podniosłem głowę i zobaczyłem trzecią machinę, wyprostowaną i nieruchomą jak pozostałe. Opanowała mnie bezmyślna determinacja. Oddam swe życie Marsjanom tu i teraz. Gdy tak szedłem w stronę Tytana, dostrzegłem mnóstwo czarnych ptaków krążących i obsiadających kopułę machiny. Rzuciłem się biegiem, nie czując strachu, tylko dzikie uniesienie. Z kopuły zwisały czerwone strzępy mięsa, dziobane i szarpane teraz przez zgłodniałe ptaki. Na szczyt wzgórza, a pode mną był obóz Marsjan. To była potężna przestrzeń, a na niej powalone na ziemię machiny oraz Marsjanie, martwi, zabici. Po tym, jak zawiodły wszystkie ludzkie środki, zabici przez najskromniejsze istoty na Ziemi, przez bakterie. Maleńkie, niewidzialne bakterie. Gdy tylko najeźdźcy przybyli, gdy tylko napili się i nakarmili, nasi mikroskopijni sojusznicy zaatakowali ich i od tego momentu byli już straceni. nasza gehenna skończyła się. Rozproszeni po całym kraju ludzie, zagubieni, zgłodniali. Tysiące, które uciekły morzem, w tym ta najdroższa mi, wszyscy powrócą. Puls życia stawał się coraz silniejszy i bił na nowo. Gdy życie powróciło do normy, kwestia kolejnego ataku z Marsa budziła powszechny niepokój. Czy nasza planeta jest bezpieczna? Czy ten pokój teraz to rzecz chwilowa? Może się przecież zdarzyć, że ci z ogromnej przestrzeni dostali nauczkę, ale teraz czekają na następną okazję. Być może przyszłość należy nie do nas, ale do Marsjan.
Jest dobrze. Wszystko dobrze. Dostaliśmy świetne zdjęcia tu w NASA Control w Pasadenie. Lądownik opuścił się na Marsa 28 km od wyznaczonego punktu. Oglądamy niezwykły krajobraz z różnymi rodzajami skał. Czerwonymi, fioletowymi. Co wy na to, Bermudy?
Fantastycznie. Spójrz na te wydmy.
Ej, czekaj. Nie mam sygnału. Tracę łącze z jednym ze statków. Ej, Bermudy, macie go?
Nie, straciłem łączność. Nic nie widać. Dużo pyłu.
Straciłem drugi statek. Mamy problemy.
Cały kontakt tracę, Pasadena. Może antena...
Co to za błysk? Widzicie to? Zielony rozbłysk z powierzchni Marsa. I coś w rodzaju zielonej mgły za nim. Zbliża się. Widzicie to, Bermudy? Bermudy, zgłoście się.
Houston,
zgłoś się. Co się dzieje? Wzywam stację 43 Canberra. Zgłoś się, Canberra. Stacja 63. Słyszysz mnie, Madryt? Ktokolwiek słyszy, zgłoście się.